Dzisiejsze nabożeństwo chciałem, abyśmy poświęcili modlitwie. Modlitwie o to, co przed nami. Jak Bóg pozwoli, przecież już niedługo wrzesień. Cóż to już? Tylko połowa miesiąca została. Tak o minie. Nie wiadomo kiedy. I chcielibyśmy się modlić. Chciałbym zachęcić nas do modlitwy o to, co przed nami. Jak widzę tutaj po sali, to przynajmniej kilka osób, które tutaj są, odpowiadają za jakieś służby w zborze. Więc jakby myślę, że wszyscy już gdzieś myślimy. No to wrzesień zaraz, niedługo wszystko się zacznie. Zbór trochę tak funkcjonuje od września, można powiedzieć, do sierpnia, nie od stycznia do grudnia, tylko właśnie od września do sierpnia. Taki jest nasz cykl. Właśnie się zamyka, gdzieś jeszcze odpoczywamy, a we wrześniu wszystko ruszy. Dlatego właśnie temat, mentalność siewcy. Zostałem zachęcony przez lekturę pewnej książki właśnie do tego, aby przyjrzeć się postaci siewcy, postawie siewcy. Przyjrzeć się w ten sposób samemu Panu Jezusowi, jakie ma nastawienie, ale też Królestwu Niebieskiemu. Ponieważ te przypowieści w większości przypadków mówią, Królestwo Boże podobne jest do. A więc przyjrzymy się, jaką postawę prezentuje Królestwo Boże. Królestwo Boże podobne jest do siewcy. Nasz Pan był siewcą. My w pewien sposób jesteśmy siewcami, jesteśmy wzywani do tego, aby nimi być. Bo jakoś tak się stało, że z reguły, jak mówimy przypowieść o siewcy, to zaraz mówimy o czworakiej glebie, prawda? I mówimy serce na drodze. Takie kamienne, twarde, nic nie przyjmuje. Albo serce takie właśnie płytkie bardzo, niestałe. Albo serce, które zaduszone pokusami, trudami dnia codziennego nie wydaje owocu. No i to jedno dobre serce. Czwarte, prawda? Tymczasem jest to przypowieść o siewcy. Na przykład u Mateusza jest to seria przypowieści o ziarnie. O ziarnie, o Słowie Bożym, o Ewangelii. A to jest o siewcy, które rzuca ziarno. I to na nim powinniśmy się skupić, a my skupiamy się mocno na czworakiej glebie i pewnie nie ma w tym nic złego. A jednak ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się właśnie na postaci siewcy. I przeczytajmy, dobrze, fragment zapisany w wersetach od 3 do 9, 4 rozdziału Ewangelii Marka. A więc Ewangelia Marka, rozdział 4, wersety od 3 do 9. Mimo, że znamy ten fragment, to bardzo bym prosił, żebyśmy teraz skupili się na osobie siewcy. Przyjrzeli się mu. Spróbowali sobie wyobrazić, co on robi, jak robi. Spróbujmy. Słuchajcie. Oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi. Szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. Gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło, wydało owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A więc podobne jest Królestwo Niebios do siewcy, który sieje ziarno. Umówmy się, że my jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj to my jesteśmy rolnikami z Izraela. Mamy kawałek pola do obsiania i bynajmniej nie jest to pole z ziemią kategorii pierwszej klasy, ani nawet nie drugiej, tylko to jest takie pole, wyobraźmy sobie, no niestety tu w poprzek idzie jakaś ścieżka. Wiecie, ludzie w tamtej, w Izraelu, żeby ułatwić sobie życie, po prostu tak jak u nas czasami przez trawniki prowadzą ścieżki, taki ludzie tam chodzili, prawda, więc przez pole na ukos. Więc tu idzie ścieżka, tam ktoś zrobił skrót, tam idzie ścieżka, ktoś zrobił skrót. No to jest akurat wydeptane przez ludzi. Codziennie tam i z powrotem kursują ludzie. Każdy gdzieś tam z sobie wiadomego powodu. Ale to nie wszystko. Wiesz dobrze, bo znasz swoje pole. Parę razy tak nogą ruszyłeś głęboko w ziemię, a tam, no niestety, trochę ziemi, a pod spodem co? Skała. No bo takie to twoje pole jest, no to nie jest klasa pierwsza, ani druga, po prostu. No a poza tym wiesz, że w tej ziemi, może że teraz tego nie widać, są osty i ciernie. Tak na dobrą sprawę można by powiedzieć, to po co w ogóle siać? Mogłaby się budzić taka mentalność, wiecie, żydowskiego kupca. To po co cały ten wysiłek? A właśnie, bo jesteś siewcą. My moglibyśmy powiedzieć, a darujmy sobie, nie wiadomo w ogóle, co wyrośnie z tego pola tutaj. Ścieżki, skała, ciernie, osty, upał z nieba, ja będę szedł i siał? No właśnie, a siewca to robi. I siewca mówi, tym bardziej, skoro takie jest to moje pole, to będę siał jak? Obficie. I rzuca to ziarno. Rzuca obficie. Można powiedzieć, zasypuje tę ziemię ziarnem, aby ta ziemia wydała plon. Tylko, że siewca nie robi tego ze względu na plon. On robi ze względu na to, że jest siewcą. Ktoś to kiedyś zbierze. Ale ja jako siewca muszę wykonać dobrą pracę. Więc ja będę siał. Siał maksymalnie. Gdzie się da? Siał ziarno. Dlatego idziemy, mamy, wiecie, szaty tak podwinięte, tu jest ziarno i siejemy. I siejemy. I siejemy. I poprawiamy. Wszystko, można powiedzieć, zasypujemy. Zasypujemy tym ziarnem. Świat jest kamienistą glebą. Ludzkie serca są kamienne. Słuchajcie, co by było, gdyby Bóg, zanim zasiał w nas, powiedział, spojrzał na nas i powiedział, słabe rokowanie. Szkoda ziarna. Do tego nie siejemy. Zobaczcie, w tej przypowieści widzimy Królestwo Niebios i widzimy Jezusa jako siewcę, który po prostu sieje. Sieje obficie na ten świat. I właśnie dlatego, że tak to słowo było siane, ziarno padło również na ciebie i na mnie. Ziarno padło na ciebie i na mnie. Słuchajcie, czy nam się nie zdarzyło kiedyś powiedzieć, ten człowiek, on się nigdy nie zmieni. Beton totalny. Nie ma mowy. A ile razy ktoś powątpiwał w ciebie? Ja to parę razy tak w życiu miałem, że ludzie mnie przekreślili. Gdyby Bóg tak postępował z nami, gdyby Bóg nas tak oceniał, gdyby Bóg tak podchodził do ludzi, no to przecież jest powiedziane, że serce ludzkie jest złe, zepsute. Po co siać? Ale Królestwo Niebieskie jest inne i siewca jest inny. Tym bardziej będę siał. Obficie będę siał. Nie będę żałował słowa. Bo czasami jest tak, zobaczcie, że mówimy do kogoś i ktoś nie słucha. Żeby to było ludzie tylko niewierzący, ale z nami tak czasami jest. Siedzimy na nabożeństwie. No podpadł mi ten kaznodzieja ostatnio. Nie będę go słuchał. Prawda? Nie będę go słuchał. Co on mi tu będzie mówił? A on właśnie, patrz, dobrze odrobił lekcję i Słowo Boże dzisiaj głosi do twojego życia. Nie trzeba być wcale nienawróconym, żeby nie słuchać Słowa Bożego. Można być uprzedzonym, wierzącym. Albo po prostu możemy mieć gorszy dzień w pracy. I też słowo było rzucane, ale ty myślami jesteś z tym twoim kolegą, koleżanką. Jak on mógł mi tak powiedzieć? Prawda? Albo czy nie znajdowaliśmy się w takiej sytuacji, kiedy dotknęło nas słowo, ale było dobre kazanie. Pierwszy raz słyszałem to w ten sposób. Aż się popłakałem. I wracamy tacy poruszeni do domu Ale co potem z tym słowem? Zawsze tak jest, ja już się przekonałem, myślę, że potwierdzicie to, że przychodzi natychmiast próba dla słowa. Kiedy ja już tak uchwyciłem tego słowa, tak mnie dotknęło, przychodzi próba dla słowa. Jesteśmy próbowani w tej dziedzinie właśnie, której gdzieś tam zanieśliśmy modlitwę, powiedzieliśmy, Boże, ja tak właśnie chcę żyć. I bywa tak, że słowo jedno, a życie drugie. To nie jest tylko przypadek ludzi niewierzących. Albo, bracie, co ty będziesz mi mówił o jakiejś misji, o czymś tam, ty wiesz, jakie mam problemy w życiu. A to trud codziennego życia. Trzecia gleba i tak dalej. Ta przypowieść nie mówi, wiecie, o ludziach niewierzących, niezbawionych. Ta przypowieść po prostu mówi o ludzkim sercu. Bo każdy z nas mógłby powiedzieć, że czasami gleba jego serca jest kamienna, a czasami jest po prostu płytka, a czasami po prostu są tam ciernie, nie radzimy sobie z tymi codziennymi sprawami, a czasami jest tak, że mam otwarte serce i łapię to słowo i trzymam je i postępuję zgodnie z nim i ono wydaje owoc w moim życiu. Chwała Bogu, że On nie postąpił z nami według takiej ludzkiej miary. Nie warto siać w tego człowieka, nie warto w niego inwestować. Ja pamiętam, kiedyś był taki, w jednym ze zborów, nie będę mówił w jakim, już na końcu języku miałem, ale się zatrzymałem, był taki bardzo fajny młody brat. I on bardzo mocno przeżywał tą swoją wiarę w Jezusa, ale popełnił jeden śmiertelny grzech. A mianowicie zaczął śpiewać pieśni z głosu wiary na własną melodię. Ponieważ nie znał zupełnie tych melodii, więc, ale podobały mi się słowa, więc po prostu przychodził na nabożeństwo i mówił tak. Bracia, siostry, no ja dzisiaj tak mi poruszyła ta pieśń, więc ja ją zaśpiewam. No, wszyscy już brali oddech, żeby śpiewać z nim, a on tam jakaś zupełnie inna melodia, więc po prostu wszyscy tacy byli na niego, że jak to? Święta pieśń. No i posłuchajcie, on też był człowiekiem bardzo szczerym. Jak coś przeżywał, to nie był taki, wiecie, duchowy ekshibicjonizm, ale jednak potrafił na nabożeństwie w modlitwie wyznać swój grzech, nazwać go po imieniu. No i tak parę razy mu się zdarzyło to zrobić, to jeden z braci mówi na ten, on się nigdy nie zmieni. Ale właśnie się zmienia. Właśnie Słowo Boże w nim działa. Właśnie ono go porusza. On poddaje mu się. Chwała Bogu, że Królestwo Niebieskie obficie sieje. Nie zniechęca się. Sieje, gdy mamy otwarte uszy i sieje, gdy mamy zamknięte. Sieje, gdy jest gorzej. Dlatego, że to Słowo ma moc nas zmieniać. Jeżeli nie dzisiaj, to może jutro. A Bóg tylko tak nas zmienia. Tylko w taki sposób. Można by powiedzieć, to my siebie zmieniamy. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, bo jeżeli weźmiesz słowo i pójdziesz z nim do domu i zastosujesz je, no to wtedy ono cię zmieni. To nie ma tak, Boże, zmień mnie, tylko po prostu on posyła słowo, a my postępujemy zgodnie z nim. Takiej postawy, takiego nastawienia względem innych ludzi możemy, powinniśmy uczyć się od Królestwa Niebios. Królestwo Niebieskie jest bogate, obfite. Ono po prostu sieje obficie słowo w nas. Dobre słowo, słowo zachęty. Nawet jak to jest słowo sądu, to tam jest zawsze podniesienie. Powinniśmy się tego uczyć. Może dzieliłeś się z kimś Słowem Bożym, raz cię ktoś wyśmiał, drugi raz ktoś cię wyśmiał. Nie rezygnuj. Bóg z ciebie nie zrezygnował. Ile Bóg siał w ciebie, zanim się otworzyłeś, zanim przyjąłeś słowo? To jest zachęta dla nas wszystkich. Właśnie, chciałem trochę się z wami podzielić, ponieważ dzisiaj chciałbym nas zachęcać do tego, aby przełamywać lody, pewien strach w dzieleniu się Ewangelią. Nie jest to tylko domena, słuchajcie, dzielenie się Ewangelią to nie jest tylko, powiedzmy, zadanie dla ludzi odważnych, ludzi, którzy mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów, tylko według tego, co mówi Słowo Boże, dzielenie się Ewangelią to jest mój i twój, bracie i siostro, obowiązek. Ewangelia Mateusza, ona jest, ten wielki nakaz misyjny, to jest nakaz. Nakaz, który nie jest dla nas ciężki, ale jest miły, jest wyzwaniem. I jeżeli sobie myślę tak, że jeżeli ja dzisiaj dzielę się Ewangelią z innymi ludźmi, to wszyscy mogą. Ponieważ ja byłem bardzo wstydliwy i mówiąc wprost, nie potrafiłem dokończyć zdania, czerwieniłem się strasznie, rumieniłem, chciałem coś opowiedzieć, ale nie potrafiłem tego wyrazić. I to, że dzisiaj po prostu mogę dzielić się z ludźmi obcymi Ewangelią, to jest dla mnie fenomen, łaska Boża. Jestem wdzięczny Bogu za to, że do tego mnie sam nie doprowadził, bo po prostu ja byłem człowiekiem, który się palił ze wstydu przy publicznych wystąpieniach. I wspominam swoje początki w dzieleniu się Ewangelią z innymi. One były bardzo trudne i traumatyczne. I właściwie po nich nie powinienem już więcej tego robić. I było to, pamiętam, w Kętrzynie. Był obóz młodzieżowy, młodzieżą z Warszawy. Pojechaliśmy do Kętrzyna i chodziliśmy na miasto. I ja miałem właśnie głosić Ewangelię. I tamtego dnia stanąłem, pamiętam, na ławce. Przełamałem się w końcu. Po prostu wziąłem głęboki oddech, żeby mówić. I spadł deszcz. Ja po prostu myślałem, nawet Bóg nie chce, żebym głosił Ewangelię. I taki, wiecie, trochę zniechęcony, zniesmaczony, upewniony, że to jest zły pomysł, wróciłem z powrotem do zboru. Ale jak wspominam tamte chwile, to pamiętam, że tak naprawdę chciałem głosić Ewangelię nie dlatego, że jakby rozumiałem to jako wewnętrzną potrzebę, nakaz, konieczność, żeby Ewangelia była słyszana, bo ludzie idą na wieczne zatracenie, ale chciałem głosić, bo chciałem zaimponować swoim, no tym kolegom, koleżankom. I nie wiem, może i dobrze, że wtedy nic nie powiedziałem. Ale pamiętam, że zacząłem się modlić. Boże, proszę Cię, żebym miał takie wewnętrzne pragnienie, potrzeby. Pamiętam, jak Bóg mi wskazał kiedyś na werset z Listu do Galacjan, 5:6, i tam jest powiedziane, w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ja zacząłem się modlić, Panie Jezu, bardzo Cię proszę, wypełnij mnie miłością do tych niezbawionych ludzi, ażebym chciał dzielić się z nimi Ewangelią, pomimo lęku, strachu, tego, że nie chcę, że się wstydzę, żeby to pragnienie było silniejsze, pragnieniem wynikające z miłości do niezbawionych. Żebym przełamał strach, lęk, obawę, wstyd. I wiecie, Pan Bóg szybko odpowiada na taką modlitwę. Jeżeli chcesz zobaczyć, że Bóg odpowiada na modlitwę, zacznij się modlić o możliwości do dzielenia się Ewangelią. Według mnie to są najszybciej wysłuchane modlitwy. Tak, oczywiście w cudzysłowie. Ponieważ już niewiele później czasu, pamiętam, opowiadałem wam o tym, pastor Andrzej Seweryn zaprosił mnie na wikariat do Kętrzyna, ale tam był haczyk, a masz zająć się zakładaniem zboru w Olsztynie. Ja nie jestem w ogóle misjonarzem. No ale jeżeli chcesz być w Kętrzynie, to musisz. Byłem zły na pastora Andrzeja, a dzisiaj jestem mu wdzięczny po prostu. Co się spotykam, to ja mówię, a jak fajnie, że ty mnie wtedy na tą minę wsadziłeś. Bo po prostu ja nie wiedziałem, ale jedno spotkanie, drugie, jedna grupa, drugie nabożeństwo, trzecia, czwarta. I w pewnym momencie się zorientowałem, że ja nie wyobrażam sobie życia bez misji w Olsztynie. I to było absolutnie niesamowite. W życiu bym nie pomyślał. I pomyślałem sobie, że ze zwiastowaniem Ewangelii to jest trochę jak z jedzeniem bananów. No co takiego? No więc pamiętam, był rok 81. Tato wrócił z Egiptu. Nie dość, że wrócił inny człowiek, odmieniony, cały brązowy. Po prostu strasznie było palone. To jeszcze przywiózł banany. No pierwszy raz na oczy widziałem. No autentycznie. W lodówce leżą te banany. Nikt nie chce jeść. A leżą, przywiezione specjalnie. No i myślę sobie, no nie wiem, niedobre. To mówi, a skąd wiesz, że niedobry? Próbowałeś? No nie. No to spróbuj. No bo tak ludzie mają czasami. Niedobre, ale nie spróbowali. No więc spróbowałem. Myślę sobie, papka jakaś. Niedobre. Ale ciekawość, pamiętam, zjadała mnie od środka, więc drugiego zjadłem, trzeciego posmakowały. Do dzisiaj lubię. Ale wtedy po prostu niedobre, niesmaczne. A więc, kiedy w Olsztynie głosiliśmy Ewangelię, to było to głównie w oparciu o grupy domowe i o nabożeństwa. A kolejnym krokiem Bóg czekał na Białystok. I w Białymstoku któregoś razu wypłynął tutaj temat kościoła ulicznego. Traumatyczne przeżycia wróciły, mówię, ewangelizacja uliczna w życiu. Najgorsza możliwa forma, niepotrzebna zupełnie. No, ale oczywiście powiedziałem, że nie chcę się w to angażować, ale modliłem się o to. No i słuchajcie, jeżeli tak można powiedzieć, że Duch Święty do mnie mówi, masz zgodzić się. Podchodzi do mnie Ania Rydzewska i mówi, słuchaj, czy tak. No jak to? Ja mówię, no tak, no po prostu zgoda. Wtedy były zaangażowane pewne osoby. Ale muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz szedłem znowu. Nie dlatego, że tak bardzo chciałem głosić Ewangelię na ulicy, bo po prostu strasznie to było dla mnie trudne. Tylko dlatego, że tam byli nasi, którzy to robili. No czemu mają być sami? No trzeba być z nimi. No tak, jak mam być szczery, tak powiem, że tak właśnie było. I szedłem, myślę sobie, Boże, deszcz spadnie. Znowu. Będzie kompromitacja. Nikomu z was nie powiedziałem, pamiętacie? Nikt nie wiedział, że gdzieś w pierwszy moment poszedłem, dlatego, że po prostu myślę sobie, jak będzie kompromitacja, to się nikt nie dowie. To będzie mało świadków. Ale modliłem się znowu, Panie, proszę Cię, żebym tą Ewangelię mógł zwiastować, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że ludzie są niezbawieni, że może ktoś usłyszy. Miałem tyle kłębiących się pytań, jak to będzie, jak mówić do bloku, do autobusu, ludzie przechodzą, jak skupić uwagę. Wszystko prysnęło w jednej chwili, jak tam stanąłem. Wszystkie jakieś obawy zniknęły, a ja poczułem ogień. Radość, pasję, by mówić. Po prostu jakbym wyszedł z siebie, patrzył z boku i mówił, to nie ja. Byłem tak wdzięczny Bogu i już wracałem, pamiętam, po tym pierwszym kościele ulicznym do domu i mówię, Boże, chcę tam wrócić. Chcę tam wrócić, chcę dzielić się z nimi Ewangelią. No posłuchajcie, czemu to mówię? Bo to nie chodzi w ogóle jakby o mnie, tylko rzecz jest w tym, że ja widzę, jak Bóg, kiedy zacząłem się o to modlić, zaczął usuwać przeszkody niewyobrażalne w mojej ocenie do usunięcia. Ja w swojej własnej ocenie nie powinienem mówić na ulicy. To jest absolutnie nie miejsce dla mnie. Mówimy zawsze, Henryk Skrzypkowski, to jest ewangelista. Tankuje samochód i zewangelizuje w tym czasie pana, który mu to paliwo oleje do samochodu. Ale ja tak, ja... I wiecie, myślę, że zwiastowanie Ewangelii trudne jest jednakowo dla wszystkich, ale to jest jednakowo zadaniem wszystkich nas. Jestem przekonany, że Jezus nas o to zapyta. Nie chodzi o to, że musisz głosić Ewangelię na ulicy, ale po prostu chodzi o to, że każdy z nas jest wezwany, by dzielić się Ewangelią. I każdemu z nas będzie to trudne. Zazdroszczę tym, dla których to nie jest w ogóle trudne. Podziwiam ich. Cieszę się, że tacy są. Ale to jest trudne. Większość z nas boi się dzielić się Ewangelią, ale jeżeli się nie poddajemy, i robimy to wytrwale, zaczynamy w tym smakować. Zaczynam tego braknąć. Widzimy, że przez to również przychodzi zdrowie do naszego życia duchowego. Kościoły całe zdrowieją, kiedy skupiają się na misji, na ewangelizacji. Ostatnio byliśmy w Szczytnie. Opowiem wam to, bo żyję tym, no. pojechaliśmy, był tydzień pozytywnych inicjatyw w zborze w Szczytnie. I tam przy zborze stał namiot. Bardzo fajnie to było zorganizowane. Zarządzał tym Łukasz Wróblewski, fajny młody człowiek ze Szczytna. I zaprosili nas na koncert tam. I pojechaliśmy z tym programem, co zawsze, ostatnio, czyli Pieśń o moim Chrystusie. To naprawdę jest dobry program. Po prostu Jezus jest w centrum, Jezus jest wywyższony, aż się chce uwielbiać Jezusa. Wszystko jest tak sfokusowane na Jezusa i naprawdę myślę, że budzi się coś w sercu człowieka. I śpiewaliśmy, i mówiliśmy, i wiecie co? Byliśmy tacy szczęśliwi po tym koncercie. Wiało, a nie to przewiało. Po prostu stała na tej scenie od jeziora, wiało. Nawet mój Filip powiedział, że było zimno. Ale byliśmy tacy szczęśliwi, jak schodziliśmy z tej sceny. Bo śpiewaliśmy, mówiliśmy. Modliliśmy się o to wcześniej. Mogliśmy zaświadczyć o Jezusie w grupie raźniej. I znowu zacząłem się modlić. Panie, widzę, jak słabo powiedziałem to słowo. Ale Duch Święty zaczął mi pokazywać, następnym razem powiedz tak. I powiem wam, zachowałem sobie to w myśli. Czasami jedziemy z moją żoną i moja żona mówi, czemu nic nie mówisz? No bo ja w tym czasie rozmawiam z kimś innym. I po prostu zachowałem sobie tą lekcję. Powiedziałem, następnym razem jak uda, zastosujemy to słowo. Jeżeli tylko będzie możliwe, może 2 września w Hajnówce. Ale potem kolejnego dnia szedłem sobie ulicą Dyrektorską z pieskiem na spacer. Wszyscy szli, to nie było kolejnego dnia, to było święto to ostatnie kościelne. Więc idę sobie tą ulicą. Rodziny całe idą do kościoła z dziećmi. Ale na zakręcie, na krawężniku siedzi pan. Wszyscy idą, a on tam siedzi. Z reguły tam ludzie przysiadują, żeby pić alkohol. Młodzi ludzie, różni ludzie przysiadują, żeby pić alkohol. A ja szedłem sobie z książką, czytałem z psem na smyczy. A przeszedłem koło niego i tak czuję, powinienem go zaczepić. Jak to obcego człowieka? O czym ja będę z nim gadał? Ale więc skoro taki głos słyszę, myślę, pomodlę się, oddam to panu. Wracam w drodze powrotnej i mówię, a co pan tak przysiadł? Zmęczyłem się. Chwilę porozmawialiśmy, a tak cały czas w duchu myślę sobie, żeby dało się jakoś Ewangelię powiedzieć. No ale się nie dało. Odszedłem trochę taki zasmucony, że może za mało coś zrobiłem, ale oddałem to panu. Czemu o tym dzisiaj mówimy? Królestwo Boże sieje obficie. Siało w nasze życie obficie, sieje cały czas, siewca tak samo sieje. My powinniśmy tak siać. Nie poddawać się, nie rezygnować. Pan Jezus sam powiedział, 1 na 4 próby kończy się z powodzeniem. Czyli co? To oznacza, że on sam doświadczał najczęściej odrzucenia. 1 na 4 próby, 1 gleba na 4. Ale Jezus mówi, siej obficie, nie zniechęcaj się, siej obficie. A słowo wyda plon 30, 60 i 100-krotny. W tamtych czasach 7,5 razy to był dobry plon. 7,5 razy, mówią bibliści. A Jezus mówi, jak będziesz siał obficie, plon będzie 30-krotny, 60-krotny, a nawet 100-krotny. Drodzy, zmierzam już do końca, bo jest też późno. Przeczytajmy ten fragment. Wtedy przyszli matka i bracia jego od 31 wersetu, a stojąc przed domem posłali po niego, kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja, bracia twoi, siostry twoje są przed domem, poszukują cię. I odpowiadając rzekł, któż jest matką moją, braćmi? Powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, nie wskazał wtedy na tych, którzy siedzieli dookoła i powiedział, oto matka moja i bracia, tylko powiedział, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy czynią wolę Bożą. O ci spośród was, mówi Pan Jezus. A potem od 10 wersetu rozdziału 4. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Pan Jezus dzieli ludzi na dwie kategorie. Rodzinę i obcych. Tych, którzy są wewnątrz i tych, którzy są na zewnątrz. A co to są za ludzie? To ci, którzy biorą Jego Słowo i wdrażają w życie. To są Jego bliscy. To są Jego bliscy. Tymczasem, wiecie, wielu wierzących przypomina elewatory. To taka czwarta inna kategoria. Piąta. Elewatory. Co to jest elewator? To jest taki duży zbiornik, który gromadzi ziarno. Nie wrzuca się do elewatora ziarno po to, żeby tam wyrosło. Nie, nie, nie. Elewator służy do tego, żeby zbierać. Więc gromadzi ziarno. To ziarno tam nigdy nie wyrośnie. Ono jest tam przechowywane. A więc tak byśmy powiedzieli, głowa coraz większa, ale zmiany w życiu nadal nie ma, bo słowo niezastosowane. Może to jest jakaś kompilacja trzech tych kategorii gleb, to już każdy z nas może sobie pomyśleć inaczej. Ale Królestwo Boże wzywa nas, byśmy wzięli Słowo Boże i zastosowali je. Również w tej kwestii siania ziarna. Bracie, siostro, wstyd, strach, niezręczność, nieumiejętność przekazywania nie powinna nas zniechęcać. Im więcej kosztujesz, tym bardziej się to zaczyna smakować. Modlę się, aby Dzieje Apostolskie 1:8 weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, żeby to było motto naszego zboru. Czyli w moim rodzinnym mieście, w moim województwie, w moim kraju i za granicami. I wiecie, kiedy zaczęliśmy się o to modlić, to kościół uliczny, klub, dobra nowina, studenckie, wszystkie te miejsca, gdzie po prostu w szczególny sposób głosimy Ewangelię, one tak szczególnie, nabożeństwa. A potem okazało się, że zespół może przygotować pieśni, pojechać z nimi i ostatnio naprawdę nawet za często się zdarza taka możliwość, żeby jechać do innych miast, głosić Ewangelię. Modlimy się, Panie, daj nam wspomóc dzieło w Bośni. Już to robimy, wysyłamy tam pieniądze. Ale może moglibyśmy osobiście się w to zaangażować. Modlimy się o Białoruś, od kiedy byli u nas bracia z Białorusi. Modlimy się, Panie, może moglibyśmy tam pomóc. Rozmawiałem z bratem z Irlandii, który rozpoczyna pracę z Polonią. Potrzebują pomocy. A ja mu mówię, a wiecie, mamy taki fajny program. Moglibyśmy pojechać do was i po prostu głosić tam Ewangelię. A Paweł wrócił z obozu w Grecji i powiedział mi, że zaocznie nas już zapisał na ten obóz, żeby po prostu jechać i tam dzielić się Ewangelią. I właśnie tak chcemy postępować, szukać możliwości, bo jak będziemy dużo siali, coś na pewno z tego wyrośnie. Dużo siali. Dużo siali. I wytrwale. I takim przykładem wytrwałego siania jest dla mnie również klub. Wczoraj siedzieliśmy z Anią, z jej synami przy stole, piliśmy kawę. Poznaliśmy się na obozie u Ewy i Ania była na nie zupełnie. Na nie. I chciała wyjeżdżać po pierwszym dniu, drugim również. Ale przebywała z nami, słuchała Słowa Bożego i tego do dzieci, tego w różnych formach i coś w niej miękło. Pierwszy objaw, zaczęła się uśmiechać coraz więcej. Potem zaczęła się ubierać w ogóle w jakieś jaśniejsze kolory, bo tak to przychodziła jakaś taka po prostu. A ostatniego dnia wyszła, żeby się pomodlić na społeczności. Byliśmy wszyscy tym poruszeni. 5 dni w atmosferze takiej wiary, zachęty, taka zmiana. Spotykamy się z nią ostatnio, ona mówi, pastorze, nie palę. jednym z powodów, dla których nie chciała jechać na obóz, było to, że paliła i się bała, że zostanie po prostu przegoniona. Więc przed obozem przestała i do dzisiaj mówi, nie palę, po prostu to jest niesamowite, nie palę. I przyszła bez chustki już, z pięknymi włosami. Mówię, Ania, jak cię miło widzieć, uśmiechniętą, Bóg cię zmienia. Chwała Bogu. Wytrwałe sianie przez lata, rodziny się otwierają całe. To jest taki fajny przykład. Czemu o tym mówimy? Ziarno jest szczególne. To są słowa, które darzą życiem. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ale musi być siana. Musi być siana. Róbmy to po prostu chętnie. Gdzie się da? Jak się da? Apostoł Paweł powiedział, o co chodzi? Byle tylko wszędzie, wszelkimi sposobami Chrystus był opowiadany. Różnie możemy to robić, ale bez tego nie będziemy widzieli zmiany. I dzisiaj chciałem, żebyśmy spojrzeli na przykład siewcy, a więc Królestwa Niebieskiego, a więc na przykład Jezusa. Czy On nie widział ludzkich serc? Wiedział, co jest w ludzkim sercu, mimo co, mimo tego, co robił. Siał obficie, obficie, obficie. Nie róbmy takiego błędu. Ktoś według naszej ocenie nie rokuje, nie będę mu nic mówił. Dzielmy się. Dzielmy się tym, co Jezus uczynił w naszym życiu. Nie wiemy, na jaki grunt padnie to ziarno. A dzisiaj o tym mówimy, ponieważ chcemy się modlić o rozpoczynający się rok. Chcemy się modlić pracy w zborze, o służby. Ja chcę się w szczególny sposób, słuchajcie, modlić o misję. To naprawdę modlę się, Boże, daj nam zakładać zbór w innym mieście. Daj nam jeden otwarty dom na wsi, w mieście, do którego będziemy mogli pojechać i zwiastować tam Ewangelię. Nie potrzeba więcej. Jeden dom. Pan Jezus powiedział do uczniów, jak wejdziecie do miasta, szukajcie domu, który jest godzien. A jak go znajdziecie, wejdźcie do niego i tam zwiastujcie Ewangelię. Proste nauczanie Pana Jezusa. Chcemy robić dokładnie to samo. Daj nam, Panie, jeden dom. Jedną rodzinę, z którą będziemy mogli głosić Ewangelię. Tu w Białymstoku, w województwie, w kraju i za granicami. Wierzę, że to jest chrześcijańskie DNA. Możemy to robić. I jak zaczynamy się o to modlić, to nami zawłada. Ja chciałbym się też o to dzisiaj modlić, prosić was, żebyśmy się modlili. Panie, daj nam zwiastować Ewangelię na wszelkie możliwe sposoby. Błogosław służby w naszym zborze. Pracę w tym nadchodzącym roku. Podziękujmy za tych, którzy są gotowi służyć w naszym zborze. Módlmy się o te służby, które znamy. Oddajmy to Panu. Chcemy być gotowi, jak ktoś poprosi, zadzwoni. Tak, chcemy jechać i głosić Ewangelię. Chcemy, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Drodzy, to przed nami. A dzisiaj tak Bóg mi kładł na serce, abyśmy się o to modlili. I może te sfery bliskie nam, gdzieś w zborze, przynośmy w modlitwie. Prośmy też dla siebie odwagę, byśmy przełamywali się. Nie doświadczymy tej szczególnej radości, satysfakcji i tej obietnicy. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli nie wejdziemy do środka, czyli nie wypełnimy słowa, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Pewne rzeczy są zarezerwowane dla tych, którzy wejdą, uczynią to, będą to czynili. I to słowo nas zachęca do tego.